Dzisiaj nawet nadałem tytuł mojemu kazaniu. Tytuł brzmi tak. Chrześcijaństwo za zamkniętymi drzwiami. I to jest coś, co chciałem pierwszy raz powiedzieć. Chodziło mi długo po głowie, siedziałem, układałem, szukałem historii. Pan Bóg gdzieś dawał radość mojemu sercu, czasem trochę smutku. Przypomniał mi jedną historię. Co to znaczy chrześcijaństwo za zamkniętymi drzwiami? Kim jesteś, kiedy nikt cię nie widzi? Co czytasz, co oglądasz w internecie, kiedy nikogo nie ma obok ciebie? Kim jesteś w domu, kiedy widzą cię tylko najbliżsi? Żona, mąż, dzieci. Kim jesteś w tłumie, kiedy jesteś anonimowy? Kim jesteś, kiedy rozmawiasz przez telefon z panią z infolinii, z panią Krystyną z gazowni? Jak wtedy się zachowujesz? A z drugiej strony, kim jesteś, kiedy przychodzisz na nabożeństwo? Jak chcesz, aby ludzie cię postrzegali w takim momencie? Jeżeli zauważasz kontrast w tych różnych momentach, tych codziennych, tych za zamkniętymi drzwiami i tym, jak wyglądamy w kościele, to im większy ten kontrast, im większa różnica, tym gorzej. Jak nazywa się człowiek, który udaje kogoś innego? Kogoś, kim nie jest. Chce być lepiej postrzegany przez innych, niż naprawdę to wszystko wygląda. Chce lepiej wyglądać w oczach ludzi. Jak się nazywa taki człowiek? Pozer, hipokryta, obłudnik, tak, dwulicowy. Tak jest. Czyli ja tutaj tak samo to sobie zdefiniowałem. Ja mam takimi dużymi literami napisane obłudnik. Z definicji słownikowej człowiek fałszywy, dwulicowy. Czyli w jednym miejscu zachowuje się tak, a w drugim miejscu zachowuje się tak. Na co dzień za zamkniętymi drzwiami jest sobą, robi to, co robi, to, co chce robić, to, co mu wygodniej, ale w sobotę albo jakiegokolwiek innego dnia, kiedy spotyka się z ludźmi i to religijnymi ludźmi, to wtedy przybiera taką pozę religijną. Na przykładach. Takie biblijne będą przykłady. No pierwszy taki klasyk to faryzeusze. Ja też lubię bronić faryzeuszy, ale dzisiaj, no niestety, o nich w takim niedobrym świetle. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział i tam od 23 wiersza. Tam zapisane są słowa, często określane mianem biada, biada. Tak? Biada wam. No i spójrzmy. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie – sprawiedliwości, miłosierdzia, wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przedsadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Pan Jezus na swojej drodze spotykał różnych ludzi. I ja uwielbiam te obrazy, kiedy Pan Jezus spotyka grzeszników. I nie będziemy teraz tego rozpatrywać, ale każdy gdzieś w swojej pamięci dostrzega te obrazy, kiedy Pan Jezus spotyka człowieka, który no, sam wie, że dobrze się to wszystko nie układa. Jak Pan Jezus traktował tych ludzi? Życzliwie, z łagodnością, z łaskawością, z ciepłem i serdecznością. Spośród tych wszystkich grup, których spotykał Pan Jezus, tylko faryzeusze otrzymali taką naganę, jaką przed chwilą słyszeliśmy. Zazwyczaj do ludzi Pan Bóg przez usta Jezusa, bo Jezus jest tym, który pokazał, jaki jest Bóg, naprawdę. To zawsze miał ciepłe, życzliwe słowo. Faryzeusze otrzymali naganę. Obłuda, która idzie w parze z dumą, to najgorszy grzech w oczach nieba. Obłuda, czyli pokazywanie siebie w lepszym świetle niż jesteśmy. Udawanie kogoś innego. A przy tym bycie dumnym. Zobaczcie, jak dobrze wyglądam. Zobaczcie, jakim jestem pobożnym człowiekiem. Nowy Testament nie mówi o faryzeuszach po to, żeby ich potępić, żeby powiedzieć, faryzeusze źli, a my dobrzy. Nowy Testament mówi o faryzeuszach po to, żeby młody Kościół, a również nasz dzisiejszy Kościół w każdym czasie wyciągnął z tego lekcję, że nie chodzi o pobożność na pokaz, nie chodzi o wyglądanie na ludzi religijnych, ale chodzi o prawdziwą pobożność na co dzień, za zamkniętymi drzwiami, kiedy nas nikt nie widzi, kiedy jesteśmy w tłumie. Bo tak naprawdę o to chodzi. Pan Bóg chce zmienić całe nasze życie, a nie tylko ten czas, kiedy przychodzimy do kościoła i przybieramy jakąś pozę i formę. Wybrałem jeszcze jeden przykład, tym razem ze Starego Testamentu. Postać taka trochę może niszowa, ale kiedy ostatnio czytałem historię Dawida, to bardzo rzucił się w moje oczy Joab. Joab był generałem wojsk. Bardzo dzielnym. Zdobył miasto, które dzisiaj nazywa się Jerozolimą. Wygrywał wiele bitew. Bardzo często zwykł był mówić, jako żyje Bóg, to uczyńmy to albo tamto. Pójdźmy tu albo tam. Jako żyje Bóg, taki pobożny człowiek. Mieć Boga na ustach. A w tym samym czasie, kiedy czuje zagrożenie ze strony innego dowódcy, Abnera, który a nuż zostałby dowódcą na moim miejscu, postanawia Abnera zabić. W skryty sposób, podstępny. Za chwilę znowu ciekawa historia z Joabem. Druga księga Samuela, 10 rozdział, wiersze 9 do 13. Szykuje się wielka wojna. Dwa narody się sprzymierzyły przeciwko Izraelowi. I czytamy tak. Gdy zaś Joab spostrzegł, że grozi mu walka i z przodu i z tyłu, wybrał z całego Izraela najdoborowszych i ustawił naprzeciw Aramejczyków. Resztę zaś wojska oddał pod dowództwo Abiszaja, swojego brata, i ustawił ich naprzeciw Amonitów, czyli dwa narody, Aramejczycy i Amonici. I wydał taki rozkaz. Jeżeli Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi z odsieczą, a jeżeli Amonici będą mieli przewagę nad tobą, ja ruszę ci z odsieczą. Bądź mężny, walczmy dzielnie za nasz lud i za miasta naszego Boga, a Pan niech uczyni, co uzna za dobre. Potem Joab i lud zbrojny, który był z nim, ruszył do walki z Aramejczykami i ci pierzchnęli przed nim. Takie piękne słowa. Jakbyśmy chcieli oddzielić wiele innych historii Joaba i tylko widzieć go w tych momentach, kiedy mówi, jesteśmy z Bogiem, Bóg jest naszym Bogiem, my jesteśmy Jego ludem, to są miasta Boga, walczmy za nie, oddajmy swoje życie, poświęćmy się. A chwilę później wykonuje wyrok śmierci na Uriaszu, Hetejczyku. Ten wyrok został wydany przez króla Dawida, ale to Joab był tym, który ostatecznie go zrealizował. Zabił jeszcze później kolejnego dowódcę, Amasę, który też mógł zostać wodzem na jego miejscu. Bał się o swoją posadę. Druga księga Samuela, 20 rozdział, 9 i 10 wiersz. I rzekł Joab do Amasy. Spotkanie tych dwóch wielkich dowódców. Czyś zdrów, mój bracie? I pochwycił Joab Amasę prawą ręką za brodę pod pozorem, że chce go pocałować. To takie przyjacielskie, bratnie, bliskowschodnie przywitanie. Amasa zaś nie zauważył miecza w drugiej ręce Joaba. Ten zaś ugodził go w brzuch tak, iż wylał jego wnętrzności na ziemię bez drugiego ciosu i tamten umarł. Mamy tutaj historię człowieka, który z jednej strony ma Boga na ustach, jest dzielnym dowódcą, a z drugiej czyni to, co nie podoba się niebu. Nie chodzi o ludzi, którzy popełniają błędy, bo chociażby tutaj wspominałem króla Dawida, który wydał wyrok śmierci na Uriasza. Ale Dawid był tym, który żałował swoich grzechów. Bo to nie o to chodzi, żeby być idealnym. Czy jest choć jeden? Pismo Święte mówi, ani jeden sprawiedliwy. Ale w momencie, kiedy widzimy swoje błędy, przyznajemy się do nich, żałujemy ich. Przykłady faryzeuszy, Joaba, to historie ludzi, którzy zapatrzeni są w swoją religijność i nie widzą swoich błędów. Cokolwiek robią, jest usprawiedliwione. Nawet zabicie Jezusa też było usprawiedliwione. Przecież lepiej jest, żeby jeden zginął, niż by cały naród miał ginąć. Jak będzie wyglądał współczesny faryzeusz albo Joab? To człowiek, który dużo myśli, ale o sobie. I to dobrze. To może być człowiek wysoko postawiony. To może być pastor, może być starszy zboru, może być nauczyciel w szkole sobotniej, może być diakon. Człowiek bardzo zaangażowany religijnie. Taki nawet wyróżniający się. Koniecznie dobrym ubiorem. To musi być widać z daleka, że jest religijnym człowiekiem. Ja dzisiaj mam taki klasyczny religijny ubiór. Czarny garnitur. Tak się zastanawiałem, czy może przekornie właśnie ubrać coś innego, ale mówię nie, czerwony jakiś tak, albo przyjść bez krawatu, albo coś innego. Ale mówię nie. Nie chcę wyglądać na religijnego człowieka. O, jeszcze religijny człowiek będzie miał Biblię pod pachą i będzie ją całkiem nieźle znał. Pan Jezus, kiedy zwracał się do faryzeuszy i uczonych w piśmie, to zwracał się do tych, z którymi miał o czym porozmawiać. Oni znali Biblię. To nie byli jacyś tam z ulicy przypadkiem. To byli ludzie, którzy byli w temacie. Oni wiedzieli bardzo dużo. To jest kościelny człowiek sukcesu. Jak Joab, zwycięzca. Ale kim jest na co dzień? Na co dzień jest niemiły w domu. Cieszę się, że ja mogę o tym mówić swobodnie, że tutaj mogłaby stanąć moja żona i wiem, jak wyglądają nasze relacje w domu. Nie wiem, jak to wygląda w innych domach, ale to jest jeden z takich momentów, kiedy widać ten kontrast. Człowiek religijny w sobotę, który dobrze wygląda i zna Biblię, ale co innego jest na co dzień, za zamkniętymi drzwiami. Jak traktuje żonę, a może jak ona traktuje męża? Jak rodzice traktują dzieci? Albo jak dzieci traktują rodziców? Jak traktujemy człowieka w sklepie? Czy jeszcze raz tą panią z infolinii? Jak traktujemy kasjerkę w Tesco i ludzi gdzieś przypadkiem napotkanych? Jak traktujemy tych, którzy proszą o pomoc, bez znaczenia jak wyglądają? To są te momenty, kiedy możemy sobie odpowiedzieć, czy naprawdę jesteśmy pobożnymi ludźmi, czy tylko religijnymi. Nieraz może się wydawać, że przecież Nikt tego nie widzi. Ale jednak widzi. W Ewangelii Łukasza, w 12 rozdziale, wierszu 2 i 3, czytamy takie słowa. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. To, co dzisiaj może wydawać się sekretne, pewnego dnia wszystko stanie się jawne. I nawet jeżeli tutaj na ziemi gdzieś może coś się uda, ale my przecież jesteśmy wierzącymi ludźmi, wierzymy w Boga, który wszystko widzi i wszystko zna. Chciałem jeszcze podać taki bardzo współczesny przykład porażki religijnego człowieka. To osoba, która jest tutaj dzisiaj na sali. Chodzi o mnie. Tak, bo myślałem, że może komuś na chwilę zacznie szybciej bić serce. Taka banalna historia. W sklepie internetowym kupiłem dmuchany materac, takie łóżko duże, dla gości, żeby było. To jaki gościnny człowiek, nie? Taki religijny. Zamówienie zostało zrealizowane. Pojechał mój znajomy, odebrał towar. Przyjechali do nas w odwiedziny z tym łóżkiem. Nadmuchaliśmy łóżko. Rano połowy powietrza nie ma. No nie zdenerwowalibyście się? Kupujecie nowy towar i od razu pierwszej nocy dziura. Goście przyjechali. Ach, no dobrze, że sami przywieźli, bo tak to byłaby jeszcze większa wpadka. Towar został odesłany, trochę tak z emocją, ale jednak wciąż grzecznie. Wrócił z reklamacji. Panie, zrobiłeś pan dziurę, bo coś tam źle rozkładałem. Mówię, no jak można źle rozłożyć materac? Rozłożyłem, podłączyłem do kontaktu, włączyłem pompkę, sam się napompował parę minut. Prosta sprawa, no ja nie potrafię napompować materaca. Mija tydzień, kolejni goście przyjeżdżają, wyciągam ten materac z reklamacji. Rano, znowu połowy powietrza nie ma. Wiecie, no znowu się, no miałem prawo się zdenerwować? No trochę miałem. Towar był wysłany, odebrany. Czas. Leci czas, tak cenny. Mówimy, nie ma nic cenniejszego. Pieniądze to kosztowało, wysłanie. Jeszcze mi facet wmawia, że to moja wina. No zaczynam się trochę irytować. Wysyłamy kolejny raz do reklamacji. Wraca materac. Panie, znowu pan żeś dziurę zrobił. No dobra, mówię, byleby już był dobry. Dziękuję bardzo, do widzenia. Włączam do kontaktu, włączam pompkę. Nie działa pompka. Dzwonię. Mówię, proszę pana, wysyłam do was drugi raz materac z dziurą, którą sami zrobiliście, tak, a nie ja. Wy niby naprawiacie te dziury, jeszcze pompkę popsuliście. Mówię, już nie wiem, czy ja się mam denerwować, czy ja się mam śmiać, tak. Dobra, wyślij pan. Żeby tą bardzo długą historię trochę skrócić, chyba z 5 razy ten materac tak krążył. Wszystko było moją winą. W końcu tak troszeczkę bardziej się zacząłem być stanowczy. Nie, ja tam nikogo nie wymyślałem. Byłem stanowczy i taki, jaki nie jestem na co dzień. Kiedy wreszcie dogadaliśmy się, że ja już tego materaca naprawdę mam dość po tej 5. reklamacji i odsyłam go i oczekuję pieniędzy, no i myślę sobie, jak ja teraz te pieniądze odzyskam. Nie chcę im podać numeru konta, bo wtedy będę musiał im podać imię i nazwisko, nie? A dzisiaj sprawdzić, z kim jest ten gość o tym imieniu i nazwisku. Z moim nazwiskiem, tak? Kiedy nie nazywam się Kowalczyk Malinowski albo tak jakoś popularnie, no to mnie zaraz znajdą. No to jakoś wymyśliliśmy, że kolega pojedzie i odbierze te pieniądze. I przyjeżdża odebrać pieniądze, mówi on od tego materaca. A ci ludzie mówią, o, to do tego kaznodziei, tak? No. I mimo, że z mojej perspektywy mnie się wydaje, że Ja naprawdę tej dziury nie zrobiłem. Wiecie, nie chodziłem tam z nożyczkami, z nożem, nic takiego wobec tego materaca groźnego nie zrobiłem, żeby go przedziurawić. Ale gdyby tak spojrzeć z ich perspektywy, a może faktycznie to ja gdzieś zrobiłem tam dziurę, albo gdzieś w transporcie, i oni patrzą, a tutaj jakiś klient, tak, robi dziury i wysyła materac. Później jeszcze pompkę złośliwie popsuł, chyba już nie chce tego materaca i szuka sposobu, żeby się go pozbyć. I nie wiem gdzie, w którym momencie, może po numerze telefonu, tak, bo mój numer telefonu też im się wyświetlał, jak dzwoniłem, więc pewnie tak. Sprawdzili w internecie i im wyskoczyło pastor Marek Micyk. I powiem wam, że to jest historia, która jest dla mnie takim taką refleksją, że nie ma znaczenia, jak bardzo mamy rację. Jeżeli mówimy o Jezusie, czy z tego miejsca, czy gdzieś w autobusie, gdziekolwiek, to nasze życie powinno odzwierciedlać Jego charakter. Nawet jeżeli przez telefon rozmawiamy z kimś, kto być może dla nas jest niemiły. Ale ja jestem uczniem Jezusa, ja jestem Jego naśladowcą i ja powinienem być taki jak Jezus. Wciąż jest dla mnie takim wyzwaniem, że napiszę list do tego człowieka z tego sklepu i no wyślę mu coś w ramach przeprosin, odkaz nadziei, który specjalnie podziurawił materac. To była moja porażka. Porażka religijnego człowieka. Nikt nie lubi porażek, ale chyba na tym to polega, że nawet kiedy widzimy swoje błędy, to jesteśmy gotowi wstać, przyznać się do tego błędu, przeprosić kogo trzeba i żyjemy dalej, idziemy w naszym życiu z Jezusem. I to nie chodzi o koncentrowanie się na uczynkach, ale te uczynki, które robimy, te słowa, które wypowiadamy, one świadczą o naszej głębokiej i wewnętrznej relacji, którą mamy z Panem Bogiem. Jeżeli człowiek jest blisko z Jezusem, rozmawia z Nim, budzi się i patrzy w niebo i mówi: dzień dobry Panie Boże, to znaczy, że jest relacja z niebem. Na tym to ma polegać. Wtedy, kiedy wiem, że chodzę z Bogiem, a Pan Bóg jest gdzieś obok, i tak widzi wszystko, co ja robię, ale to, co robię, nie robię dlatego, że Pan Bóg widzi, tylko robię to dlatego, że lubię się z Panem Bogiem. Że Pan Bóg jest naprawdę kimś niezwykłym, sympatycznym, przyjemnym, dobrym i mnie kocha. I ja mówię: Panie Boże, chciałbym być taki jak Ty. Dawaj mi siły, żebym mógł być do Ciebie podobny. Żebym mógł w taki sposób jak Ty odpowiadać ludziom, grzesznikom. Przecież sam jestem grzesznikiem. Chodzi o postawę serca. Kiedy prawdziwie przyjmujemy przebaczenie, to serce się zmienia. Bardzo krótko jeszcze historia o miłosiernym Samarytaninie. To była dyskusja, kto jest moim bliźnim. I Pan Jezus opowiada przypowieść o człowieku, który zostaje pobity, leży gdzieś tam przy drodze. Można by tą historię powiedzieć współczesnym językiem. Leży zbity, krwawiący i przechodzi dwóch religijnych ludzi. Jeden to pastor, a drugi to starszy zboru. Śpieszą się na nabożeństwo. A nie wiadomo, czy ten człowiek pijany, a może jakieś porachunki mafii? No nie wiadomo. To człowieku się zlituj nad kimś, no. Poza tym już trzeba lecieć, bo nabożeństwo. I zaraz przechodzi człowiek niereligijny, Samarytanin. Albo religijny inaczej. W oczach Żydów Samarytanie, tak, to byli wierzący ludzie, ale gorzej niż poganie. Bo poganie to chociaż są gdzieś tam daleko, mają swoich bogów, wierzą, niech sobie wierzą jak chcą. Ale Samarytanie udają naszą religię. Mówią, że się modlą do Boga Jahwe, ale wszystko, co mówią i robią, to źle. Więc Samarytanin to była ostatnia kategoria człowieka. I ten Samarytanin, ten człowiek o niezbyt korzystnych poglądach religijnych, zatrzymuje się przy tym pobitym, jego nim się zainteresował, opatrzył jego rany, uratował jego życie. Jak my traktujemy drugich ludzi, tych, którzy są w potrzebie? Znowu powiem, mąż, żona, dzieci, rodzice. No na tym to polega. Na tym polega nasze chrześcijaństwo. Na traktowaniu innych ludzi. W taki sposób, jak Jezus traktował ludzi. Być może przez naszą postawę taką religijną, poprawnie religijną, być może odstraszamy wielu, którzy chciałoby się zaprzyjaźnić z Jezusem. Z takim prawdziwym Jezusem, który jest przyjacielem grzeszników. Który lituje się nad tymi, którzy są słabi. Który nie szuka sprawiedliwych, ale przyszedł, żeby szukać tego, co zginęło. Jak wielu naszych bliskich miałoby inną postawę w stosunku do Jezusa, gdybyśmy my byli inni, bardziej do Jezusa podobni. A tak, być może trzymają się z dala, z naszego powodu. No i zawsze, żeby nie zakończyć tylko diagnozą problemu, ale dać jakieś rozwiązanie. Co zrobić, kiedy prowadzę jakieś podwójne życie? W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale tam Pan Jezus powiedział o dniu sądu. Mówi tak, gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wiemy, jakie tam słowa padają dalej. Do tych jednych mówi, pójdźcie błogosławieni Ojca mego i odziedziczcie królestwo, które jest przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem, kiedy łaknąłem, nakarmiliście mnie, przyodzialiście mnie, odwiedzaliście w więzieniu i tak dalej. Byliście wrażliwi na drugiego człowieka. A oni mówią, kiedy my to robiliśmy? Mówi, za każdym razem, kiedy spotykaliście tego najmniejszego, to cokolwiek uczyniliście, mnie uczyniliście. A później ci drudzy słyszą podobne słowa, bo mnie nie nakarmiliście, nie przyodzialiście, nie odwiedzaliście mnie. Oni mówią, ale kiedy? Za każdym razem i czegokolwiek nie uczyniliście temu jednemu z tych najmniejszych. Mnie nie uczyniliście. Tutaj nie ma dyskusji o teoriach, o teologii. Tu jest dyskusja na tym sądzie ostatecznym, jak traktujemy drugiego człowieka. Taką pierwszą zmianą, którą ja chcę robić w moim sercu, to widzieć siebie jako grzesznika, który potrzebuje pomocy, a widzieć w drugim człowieku takiego samego grzesznika. Nawet jak gdzieś na naszej wadze grzeszności ktoś gorzej wygląda, nie ma znaczenia. Kiedy widzę Jezusa, który mnie ratuje i mi przebacza, to taką samą postawę chcę mieć w stosunku do drugiego. Pierwszą sprawą jest przyjęcie zbawienia przeze mnie. Zobaczenie siebie w tych oczach naprawdę potrzebującego grzesznika. I właśnie może wtedy, w tym momencie, kiedy widzimy siebie jako tych obłudników religijnych, czujemy tą potrzebę, to jest dobry stan. Kiedy to odpieramy, to nie o mnie, to nie ja, to jest problem. Kiedy widzę i chcę coś zmienić, kiedy przychodzę do Jezusa i proszę Go o pomoc, On nigdy nie odmawia. Zobaczyć siebie jako grzesznika, pozwolić celnikowi przyjść do kościoła, a samemu przestać się modlić modlitwą faryzeusza. I ostatnia myśl. Nie zmieniamy ludzi naszymi słowami. Wiele słów, które padają, różne kazania, gdybym się zapytał, o czym było kazanie tydzień temu, niewiele zostaje w tej pamięci. Jakoś ta pamięć jest ulotna. Ale nasza postawa zostaje w pamięci. Słowa wywietrzeją, ale to, kim jesteśmy, jak się zachowujemy, to zostaje. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 16 wierszu są takie słowa zapisane. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A więc kiedy widzimy kogoś w potrzebie, kogoś strapionego, widzimy grzesznika, to jest miejsce, gdzie możemy i powinniśmy się schylić i pomóc drugiemu człowiekowi. A Pan Bóg, kiedy my będziemy wierni i zaufamy, że to jest coś, co jest naszym zadaniem, nie potępianie ludzi i osądzanie, ale ratowanie ich, to będzie zmieniał również nasze wnętrze. Ja nie wiem, jak On to robi, ale On to robi. Nie da się powiedzieć, nie ma jakiegoś przepisu na świętość, takiego dodaj tyle tego, tyle tamtego, przeczytaj kilka tekstów i jesteś świętym. Przebywanie z Bogiem to jest przepis na zmianę naszego życia. Kiedy widzę Jezusa, jak On traktuje innych, to i moje życie będzie się zmieniać. I niech Panu Bogu będzie chwała za to, że jest tak bardzo cierpliwy, że dla mnie grzesznika i obłudnika ma cierpliwość i wciąż chce mnie zmieniać, abym mógł być coraz bardziej do Niego podobny. Jemu niech za to będzie chwała. Amen.